Lekcja czwarta. 24 kwietnia. Wieczne przymierze. Sobota, po południu, 17 kwietnia. Tekst pamięciowy. I ustanowię przymierze moje między mną, Bogiem, a Tobą, Abrahamem, i potomkami Twoimi po Tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem Twoim i potomstwa Twego po Tobie. Pierwsza Księga Mojżeszowa 17:7. Ilu z nas dobrze pamięta z dzieciństwa, jak złożeni ciężką chorobą, na przykład zapaleniem płuc, leżeliśmy w łóżku, walcząc o wyzdrowienie. W ciągu długich nocy, męczeni gorączką, budziliśmy się z płytkiego snu i widzieliśmy matkę czy ojca siedzących przy łóżku w łagodnym świetle lampy nocnej. Podobnie w przenośnym sensie Bóg siedział przy łóżku chorej na grzech ludzkości, gdy moralne ciemności pogłębiały się w wiekach po potopie. Aby temu przeciwdziałać, powołał Abrahama i postanowił wywieść z jego potomków lud, któremu powierzy poznanie Boga i jego plan zbawienia. Dlatego też Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i jego potomkami, przymierze podkreślające bardziej szczegółowo Boży plan zbawienia ludzkości od skutków grzechu. Bóg zatem nie zamierzał zostawić ludzkości bez pomocy w tak wielkiej potrzebie. W tym tygodniu przyjrzymy się kolejnym jego obietnicom w ramach przymierza. Lekcja w skrócie. Czym jest imię Boga? Co oznacza? Jakie znaczenie miały imiona, których Bóg użył, by przedstawić się Abrahamowi? Jakie to były imiona? Dlaczego Bóg zmienił imię Abrama na Abraham? Dlaczego imiona są ważne? Jakie warunki czy obowiązki wiązały się z przymierzem? Niedziela, 18 kwietnia. Jahwe i przymierze z Abrahamem. Potem rzekł do niego, Jam jest Pan, który Cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby Ci dać tę ziemię w posiadanie. Pierwsza Księga Mojżeszowa 15:7. Imiona i nazwiska stają się czasami znakami firmowymi. Zostają tak ściśle powiązane w naszym umyśle z pewnymi charakterystycznymi cechami, że gdy słyszymy dane imię i nazwisko, natychmiast przychodzą nam na myśl owe cechy. Jakie cechy charakteru przychodzą Ci na myśl, gdy słyszysz na przykład następujące imiona i nazwiska? Albert Einstein, Martin Luther King, Mahatma Gandhi czy Tabitha. Każde z tych imion i nazwisk łączy się z pewnymi charakterystycznymi cechami i szlachetnymi dążeniami w jakiejś dziedzinie działalności. W czasach biblijnych mieszkańcy Bliskiego Wschodu przywiązywali wielką wagę do znaczenia imion. Hebrajczycy zawsze myśleli o imieniu jako wskazującym albo na osobiste cechy charakteru tego, kto to imię nosi, albo na myśli i emocje nadającego imię czy na charakter okoliczności towarzyszących nadaniu owego imienia. Gdy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, przedstawił się patriarsze imieniem Jahwe. Tak więc pierwsza Księga Mojżeszowa 15:7 można dosłownie przetłumaczyć następująco, Jam jest Jahwe, który Cię wywiódł z ziemi. Imię Jahwe, choć występuje 6828 razy w Starym Testamencie, jest w pewnym stopniu otoczone tajemnicą. Wydaje się, że stanowi ono formę hebrajskiego czasownika hajach, być, a w takim razie mogłoby znaczyć przedwieczny, istniejący, samoistny, samowystarczalny czy wiecznie żyjący. Boskie cechy uwypuklone przez ten tytuł to samoistność i wierność. Wskazują na Pana jako żywego Boga, źródło życia, w przeciwieństwie do pogańskich bogów, którzy nie istnieją poza wyobraźnią ich czcicieli. Bóg sam wyjaśnia znaczenie imienia Jahwe w druga Księga Mojżeszowa 3:14. Jestem, który jestem. To znaczenie wyraża prawdę o bezwarunkowym istnieniu Boga, a jednocześnie wskazuje, że On panuje nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Jahwe to także imię własne Boga. Określenie Jahwe jako tego, który wyprowadził Abrahama z Ur, kieruje do ogłoszenia Bożego przymierza z Abrahamem w pierwsza Księga Mojżeszowa 12:1-3. Bóg pragnie, by Abraham poznał jego imię, gdyż imię to wskazuje na pewne elementy jego tożsamości, osobowej natury i charakteru, a poznanie ich uczy nas ufać jego obietnicom. Zobacz Księga Psalmów 9:11. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Księga Psalmów 91:14. ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Gdy myślisz o imieniu Jahwe lub słyszysz je, jakie skojarzenia odruchowo przychodzą ci na myśl? Czy są to miłość, dobroć i troskliwość, czy raczej groza, surowość i kara? Co przychodzi ci na myśl, gdy słyszysz imię Jezus? Poniedziałek 19 kwietnia. El Shaddai. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Pierwsza Księga Mojżeszowa 17:1. Jahwe objawił się Abrahamowi już kilka razy wcześniej. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 12:1-7. I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł: Ziemię tę dam potomstwu twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Pierwsza Księga Mojżeszowa 13:14. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód. Pierwsza Księga Mojżeszowa 15:1-7-18. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Potem rzekł do niego: Jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Teraz Jahwe znowu objawia się Abrahamowi. Ukazał się Pan Abramowi pierwsza Księga Mojżeszowa 17:1, przedstawiając się jako Bóg Wszechmogący. Imię to występuje wyłącznie w Księdze Rodzaju i Księdze Hioba. Hebrajski odpowiednik imienia Bóg Wszechmogący składa się ze słowa El, które w językach semickich znaczy Bóg. Choć dokładne znaczenie drugiego hebrajskiego słowa Shaddai nie jest zupełnie pewne, tłumaczenie Wszechmogący wydaje się najtrafniejsze. Podstawowy sens użycia tego imienia wydaje się polegać na przeciwstawieniu potęgi i mocy Boga słabości i kruchości ludzi. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 17:1-6. Dlaczego Pan pragnął w tym czasie zwrócić uwagę Abrahama na swoją potęgę i moc? Jak to, co przekazał mu Bóg, wymagało, by Abraham uwierzył w tę potęgę i moc? Zwróć uwagę szczególnie na pierwsza Księga Mojżeszowa 17:6. Pierwsza Księga Mojżeszowa 17:1-6. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił: Oto przymierze moje z tobą jest takie, staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. Dosłowny przekład pierwsza Księga Mojżeszowa 17:1-2, 4 i 6 mógłby brzmieć następująco: Jahwe ukazał się Abramowi i rzekł: Jam jest El Shaddai. Chodź przede mną i bądź doskonały, a ja zawrę moje przymierze między mną a tobą i rozmnożę cię ponad miarę. I staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Uczynię cię nadzwyczaj płodnym. To samo imię występuje także w pierwsza Księga Mojżeszowa 28:3, gdzie Izaak mówi, że El Shaddai będzie błogosławił Jakuba, uczyni go płodnym i rozmnoży. Podobna obietnica El Shaddai jest zawarta w pierwsza Księga Mojżeszowa 35:11, 43, 14, 49, 25. Wersety te wskazują na obfitość daną przez El, Boga mocy i potęgi, a zarazem Shaddai, Boga niewyczerpanego bogactwa. On jest gotowy obdarzać tym bogactwem tych, którzy szukają Go, przejawiając wiarę i posłuszeństwo. Mówi się, że róża pod jakąkolwiek inną nazwą pachniałaby równie słodko. Podsuwa to myśl, że imię się nie liczy. Ale jaką pociechę i nadzieję czerpałbyś z imienia Pana, które brzmiałoby Bóg słaby, albo Bóg chwiejny. Przeczytaj jeszcze raz dzisiejszy tekst przewodni. Zastąp wrażenie Bóg Wszechmogący jednym z dwóch powyższych wyrażeń. Jak wpływałoby to na twoją wiarę i twoje zaufanie do Boga, gdyby On przedstawiał się w ten sposób? Dlaczego imię Boga, El Shaddai, jest dla nas wielką pociechą? Wtorek 20 kwietnia. Od Abrama do Abrahama. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 17:4-5. Oto przymierze moje z tobą jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Choć imiona Boga mają duchowe i teologiczne znaczenie, podobnie ma się rzecz także z imionami ludzi. W starożytności na Bliskim Wschodzie imiona miały zazwyczaj większe znaczenie niż we współczesnej kulturze zachodniej. Dzisiaj nazwanie dziewczynki Marią czy Zuzanną to jedynie sprawa osobistego upodobania. Dla starożytnych Semitów imiona ludzi niosły ze sobą istotny sens. Semickie imiona coś oznaczały, zazwyczaj stanowiły krótkie zdanie wyrażające wdzięczność ze strony rodziców. Na przykład imię Daniel znaczy, Bóg jest moim sędzią, imię Joel, Jahwe jest Bogiem, a imię Natan, dar Boga. Z uwagi na znaczenie przypisywane imionom, zdarzało się, że imiona niektórych osób były zmieniane na przestrzeni ich życia w wyniku zaistnienia ważnych okoliczności. Przeczytaj podane wersety. Jakich sytuacji one dotyczą i dlaczego imiona osób zostały zmienione w tych sytuacjach? 1. Pierwsza Księga Mojżeszowa 32:28. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. 2. Pierwsza Księga Mojżeszowa 41:45. Nadał też Faraon Józefowi imię Safenat-Paneach i dał mu za żonę Asenat, córkę Potifera, kapłana z On. Tak to Józef został namiestnikiem ziemi egipskiej. 3. Księga Daniela 1:7. Którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza, Szadrachem, Miszaela, Meszachem, a Azariasza Abednegem. Nawet dla współcześnie żyjących ludzi nie jest rzeczą trudną zrozumienie wagi tego, jak dana osoba jest nazywana. Wiążą się z tym sprawy delikatnej natury, a czasami nawet bardzo poważne skutki. Jeśli ktoś jest ciągle nazywany głupim albo brzydkim i jeśli tak jest nazywany przez wiele osób, to prędzej czy później takie przezwisko może wywrzeć wpływ na sposób, w jaki sam siebie postrzega. Podobnie nadawanie ludziom określonych imion czy zmienianie tych imion mogło wywierać wpływ na to, jak osoby te postrzegały siebie i jak później postępowały. Nie jest trudno zrozumieć, dlaczego Bóg zmienił imię Abram na Abraham. Abram znaczy wielki ojciec, a Abraham to ojciec mnóstwa. Gdy weźmiemy pod uwagę obietnicę przymierza, w której Bóg powiedział, rozmnożę więc ciebie nadmiar i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie, pierwsza Księga Mojżeszowa 17:6, to taka zmiana imienia ma sens. Być może w ten sposób Bóg chciał pomóc Abrahamowi zaufać obietnicy przymierza, gdyż usłyszawszy ją, Abraham miał 99 lat, a jego żona była bezpłodna i dawno już przekroczyła wiek, w którym mogłaby urodzić dziecko. Krótko mówiąc, Bóg podbudował wiarę Abrahama w jego obietnicę. Środa 21 kwietnia. Etapy przymierza. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 12:1-2. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej. I z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. W tych dwóch wersetach przedstawiony jest pierwszy z trzech etapów Bożego przymierza z Abrahamem. Bóg przybył do Abrahama, wydał mu polecenie i złożył obietnicę. przybycie, zbliżanie się, zwrócenie się oznacza łaskawe wybranie Abrahama przez Boga jako znaczącej postaci w Bożym przymierzu łaski. Polecenie, nakaz wiąże się z próbą, doświadczeniem zupełnego zaufania do Boga. Zobacz list do Hebrajczyków 11:8. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Obietnica, zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 12:1-3 i 7. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł, ziemię tę dam potomstwu twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Choć dana potomkom Abrahama, ostatecznie obejmuje całą ludzkość, zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 12:3. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. List do Galatów 3:6-9. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama, a pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Drugi etap Bożego Przymierza z Abrahamem jest ukazany w pierwsza księga Mojżeszowa 15:7-18, w których wersetach znajdujemy elementy występujące także w pierwszym etapie przymierza. Przyjście Boga do człowieka. Wezwanie do posłuszeństwa. Boża obietnica. W uroczystym obrzędzie towarzyszącym drugiemu etapowi Pan objawił się Abrahamowi i przeszedł między połówkami ofiarnych zwierząt. Zwierzęta te zostały zabite i rozcięte, a następnie ułożone na ziemi tak, by pomiędzy owymi połowami powstało przejście. Ptaki zostały zabite, ale nie były dzielone. Ci, którzy zawierali takie przymierze, przechodzili między połówkami zwierząt, symbolicznie zobowiązując się do posłuszeństwa uzgodnionym warunkom umowy. Opisz, na czym polegał trzeci i ostatni etap zawarcia przymierza przez Boga z Abrahamem. Znaczenie imienia Abraham podkreśla pragnienie i plan Boga, by zbawić wszystkich ludzi. Narody oznaczają tu zarówno Izraelitów, jak i pogan. Nowy Testament dowodzi, że prawdziwi dziedzice Abrahama to ci, którzy mają wiarę Abrahama i pokładają ufność w obiecanym Zbawicielu. Tak więc gdy Pan powołał Abrahama i jego zamierzeniem było zbawić wszystkich ludzi ze wszystkich narodów. Od tamtej pory ten zamiar się nie zmienił. Przeczytaj objawienie Jana 14:6-7, czyli przesłanie pierwszego anioła. Jakie podobieństwa dostrzegasz między tym przesłaniem a przymierzem Boga z Abrahamem? W jakim sensie chodzi w nich o to samo? Objawienie Jana 14:6-7. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Czwartek 22 kwietnia. Obowiązki związane z przymierzem. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział pierwsza księga Mojżeszowa 18:19. Jak zauważyliśmy dotąd, boskie przymierze jest zawsze przymierzem łaski. W jego ramach Bóg dokonuje dla nas tego, czego nigdy nie możemy dokonać sami. Tak samo jest w przymierzu Boga z Abrahamem. W swojej łasce Bóg wybrał Abrahama jako swoje narzędzie, by uczestniczył w świecie w głoszeniu planu zbawienia. Jednak wypełnienie obietnic przymierza przez Boga było związane z gotowością Abrahama do sprawiedliwego postępowania i posłuszeństwa wobec Boga przez wiarę. Bez posłuszeństwa ze strony Abrahama Bóg nie mógłby się nim posłużyć. Pierwsza Księga Mojżeszowa 18:19 jest jednym z wielu przykładów współdziałania łaski i prawa. Pierwsza Księga Mojżeszowa 18:19. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Werset ten zaczyna się od łaski, wybrałem go, a potem mówi o posłuszeństwie Abrahama i nauczaniu przez niego posłuszeństwa także jego domowników i współpracowników. Tak więc wydaje się, że wiara i uczynki są ze sobą ściśle powiązane, jako że właściwe uczynki wynikają z wiary. Zobacz list Jakuba 2:17. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Zwróć uwagę na słowa użyte w ostatniej części pierwsza Księga Mojżeszowa 18:19. Co jest tam napisane o posłuszeństwie Abrahama? Choć posłuszeństwo nie jest środkiem zbawczym, jakie znaczenie nadaje mu ten werset? Czy według tego wersetu przymierze może zostać wypełnione bez posłuszeństwa ze strony człowieka? Uzasadnij swoją odpowiedź. Pierwsza Księga Mojżeszowa 18:19. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Błogosławieństwa przymierza nie mogą zostać zesłane, jeśli ich odbiorcy nie spełnią pewnych warunków. Choć warunki te nie są konieczne do zawarcia przymierza, to jednak mieszczą się w ramach odpowiedzi na nienacechowanej miłością, wiarą i posłuszeństwem. Są przejawem więzi między ludźmi i Bogiem. Posłuszeństwo jest środkiem, przez który Bóg może wypełnić obietnice przymierza wobec ludzi. Złamanie przymierza przez nieposłuszeństwo jest niewiernością wobec ustanowionej więzi. Gdy przymierze z Bogiem zostaje złamane, złamaniu ulega nie warunek ustanowienia przymierza, ale warunek jego spełnienia. Czy na podstawie twojego doświadczenia z Bogiem dostrzegasz, dlaczego posłuszeństwo jest ważne? Czy możesz podać z Biblii i własnego doświadczenia przykłady ilustrujące fakt, iż nieposłuszeństwo uniemożliwia wypełnienie obietnic przymierza? Jakie są to przykłady i jak możemy uniknąć takich sytuacji? Piątek 23 kwietnia. Do dalszego studium. Tęcza jest znakiem przymierza Boga z Noem. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 17:10 i odkryj, jaki był znak przymierza Boga z Abrahamem. Pierwsza Księga Mojżeszowa 17:10. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować. Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzezanie zostało ustanowione, by 1. Odróżniać potomków Abrahama od pogan. Zobacz list do Efezjan 2:11. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski, dokonanej ręką na ciele. 2. Utrwalać pamięć o przymierzu z Jahwe. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 17:11. Obrzeżecie mianowicie ciało na pletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. 3. Przyczyniać się do zachowania moralnej czystości. Zobacz piąta Księga Mojżeszowa 10:16. Obrzeżcie więc nieobrzeskę waszego serca, a waszego karku już nie zatwardzajcie. 4. Przedstawiać usprawiedliwienie przez wiarę. Zobacz list do Rzymian 4:11. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. 5. Obrazować obrzezanie serca. Zobacz list do Rzymian 2:29. Ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery, taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. 6. Zapowiadać chrześcijański obrzęd chrztu, zobacz list do Kolosan 2:11-12. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Tęcza pozostanie znakiem Bożej obietnicy do końca świata, a znak obrzezania nie. Według apostoła Pawła obrzezanie zostało dane Abrahamowi jako znaku usprawiedliwienia, które otrzymał przez wiarę w Boga. Jednak przez wieki obrzezanie przyjęło się uważać za znak zbawienia przez posłuszeństwo prawu. W czasach nowotestamentowych znak ten zatracił swój sens. Teraz liczy się wiara w Jezusa Chrystusa prowadząca do posłuszeństwa i przemienionego życia. Zobacz list do Galatów 5:6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. List do Galatów 6:15. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Pierwszy list do Koryntian 1:18-19. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Pytania do dyskusji. 1. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omówcie powiązanie wiary i uczynków. Czy można je rozdzielić? Jeśli nie, to dlaczego? 2. Wielu jest poddawanych próbie, tak samo jak Abraham. Nie słyszą głosu Bożego przemawiającego bezpośrednio z nieba, ale On powołuje ich przez nauki swego słowa i zrządzenia opatrzności. Czasem mogą być wezwani, by się wyrzekli swojego zawodu, który obiecuje im sławę i bogactwo, opuścili sympatyczne i korzystne towarzystwo oraz odłączyli się od swych krewnych, by wejść na ścieżkę, która, jak się wydaje, jest ścieżką jedynie samozaparcia, trudności i poświęcenia. Bóg ma dla nich zadanie do wykonania, a łatwe życie oraz wpływ przyjaciół i krewnych powstrzymałyby rozwój właśnie tych cech charakteru, które są niezbędne do jego spełnienia. Pan więc ich wzywa, by wycofali się ze sfery ludzkich wpływów i wsparcia, i prowadzi do tego, by odczuli potrzebę Jego pomocy i polegali jedynie na Nim, aby mógł się im objawić. Kto na wezwanie opatrzności jest gotów zrezygnować ze swych pełnych nadziei planów i wyrzec się rodzinnych związków? Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omówcie współczesne przykłady ludzi, którzy doświadczyli podobnego powołania. Podsumowanie. Bóg powołał Abrahama do szczególnej więzi z Nim, aby całemu światu objawić plan zbawienia.